Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Włosi, mimo przestrogi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zagłosowali przeciwko postępowi. Ursula von der Leyen na jednym z amerykańskich uniwersytetów stwierdziła, że jeśli Włosi zagłosują niewłaściwie, to znajdą się metody dyskryminowania niepokornych Włochów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Polski i Węgier. Zatem jasne chyba jest, że nie o praworządność tu tylko chodzi, ale przede wszystkim o władzę i dominację. Niepokorni Włosi zagłosowali na centroprawicę, co dowodzi, że życiem politycznym na szczęście rządzi jakiś duch równowagi. O Włoszech zatem będziemy dzisiaj mówić, a rozmawiać będę z panem profesorem Wiesławem Ratajczakiem, który jest polonistą, ale świetnie zna Włochy i często tam bywa, śledzi życie polityczne i życie kulturalne. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
W programach swoich poruszam często problematykę niemiecką. Czytałem niedawno rozmowę z analitykiem Instytutu Zachodniego, panem profesorem Dawidem Engelsem, no, który powiedział, że trochę z tymi Niemcami przesadzamy, to znaczy jest jakiś rodzaj zafiksowania, co historycznie jakoś jest zrozumiałe. Natomiast jakby tutaj radzi, żeby alianse zacząć zawierać takie, powiedziałem, kulturalne, społeczne, no na południe, do Włoch. Zresztą te tradycje mamy bardzo silne. Zanim przejdziemy do takiego omówienia politycznego, ta politycznej sytuacji, to co pan sądzi o takiej diagnozie z tymi Niemcami, z tą Italią, jako kierunkiem takim nowym, silnie jakby pobudzanym?
Jeśli mówić o polskim zafiksowaniu na temacie niemieckim, to myślę, że odniesienie się do przykładu włoskiego jest bardzo pouczające. Nie tak dawno, w sierpniu właśnie, można było, oglądając programy telewizji publicznej włoskiej, niemal codziennie przypomnieć sobie, jak przebiegało powstanie w Neapolu, które przyniosło wyzwolenie miasta, uchroniło to miasto przed jeszcze większymi zniszczeniami i otwarło miasto na wkroczenie wojsk alianckich. Włosi też nieustannie przypominają o tym, jakie zbrodnie ludobójstwa popełniali Niemcy, począwszy od 1943 roku. Wspominają także na przykład o rzezi internowanych włoskich żołnierzy w Grecji. Oczywiście Fossa Ardeatyńska jest miejscem kultu, miejscem pamięci.
Egzekucja Żydów rzymskich też.
Tak, oczywiście tak. Nie stawiając oczywiście jakiejś pozytywnej oceny przy polityce Mussoliniego względem mniejszości żydowskiej, to jednak trzeba pamiętać o tym, że polityka faszystów włoskich nie była polityką eksterminacyjną. Zabójstwa rozpoczęły się dopiero po okupacji.
Panie profesorze, larum, neofaszystka, potomkini Mussoliniego, jak piszą media liberalne i lewicowe, tworzyła rząd. No koniec świata, można byłoby rzec.
Oczywiście, można wobec tego typu opinii nabrać dystansu, spoglądając na historię Włoch, dwudziestolecia międzywojennego i także spoglądając na przykład na polskie głosy na temat tego, co się we Włoszech działo. Oczywiście fatalną decyzją Mussoliniego był sojusz z Niemcami. Również w kwestii, o której przed chwilą wspominaliśmy, ustawy rasowe zostały we Włoszech przyjęte dopiero na skutek niemieckich nacisków pod koniec lat 30.
Znaczy, no to rzeczywiście to tam nie było. Jakby Włosi są wolni na antysemityzm, tak? Wolni od tego koszmaru, powiedziałbym, świata.
Nie tak dawno czytałem opracowanie naukowe, z którego się dowiedziałem, że 10% włoskich Żydów należało do partii faszystowskiej. Do lat 30. oczywiście później, kiedy te niesławne czy hańbiące wręcz ustawy weszły w życie, o tego typu członkostwie już nie można było mówić. Więc trzeba na to patrzeć oczywiście zachowując pewne proporcje. Też na przykład pamiętając o tym, że wobec rzeczywistości politycznej Europy dwudziestolecia międzywojennego reżim włoski wcale nie był szczególnie dotkliwy dla obywateli i łamiący prawa obywatelskie. oczywiście znów nie wybielając go nadto, no warto wspomnieć, że był to
reżim... Ja tutaj będę oponował, mianowicie tam są mordy polityczne.
Tak,
To umacnianie się władzy Mussoliniego było okupione rzeczywiście...
Mordostwami politycznymi,
tak,
oczywiście.
Tak, ale
ja myślę tutaj, przepraszam za taki relatywizm.
W kontekście tego, co działo się w Niemczech, to rzeczywiście było łagodna bajka, tak? I w Hiszpanii, tak.
Oczywiście. A nawet, przyznam, że nie najszczęśliwiej pewnie wypadły porównania z Rzeczpospolitą
oczywiście,
po zamachu majowym.
Tak, oczywiście największym błędem, jaki możemy robić, to patrzeć na rzeczy historycznie. Jeżeli na przykład analizujemy to, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, czy we Włoszech, to musimy natychmiast uruchomić kontekst szerszy, europejski, tak? Wtedy rzeczy mają jakby właściwe proporcje. No, żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu historię wykorzystuje się do atakowania jakby przeciwnika i na przykład mówi się o powrocie faszyzmu we Włoszech, choć w gruncie rzeczy jest to odgrzewanie jakichś starych kotletów dwudziestolecia międzywojennego, gdy mamy do czynienia zupełnie z nowymi zjawiskami, które z faszyzmem tak naprawdę nie mają wiele wspólnego. Nie wiem, czy pan się zgodzi z taką diagnozą, że rzeczywiście to, co miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli te ruchy, powiedziałem, faszystowskie, one miały charakter taki, powiedziałem, ekspansywny, ideologiczny. Natomiast dzisiaj to, co liberałowie i lewica określa mianem faszyzmu, jest niczym innym jak pewną formą, konserwatywną formą obrony tożsamości.
Oczywiście faszyzm.
I tak zwanego, nazwijmy to zwykłego, powiedziałbym, życia, nie? Zwykłych, powiedziałbym, normalnych, powiedziałbym, obywateli, którzy nie chcą bynajmniej budować tego kosmopolitycznego społeczeństwa przyszłości.
Faszyzm stał się po prostu poręczną maczugą w sporach politycznych, czy też takim skutecznym, na ile skutecznym, może coraz mniej, ale jednak często używanym argumentem publicystycznym. Natomiast wracając do przypadku włoskiego, powiedzieć można, że jednak prawica na przykład wobec swoich przeciwników politycznych nie używa takiego argumentu, że socjaldemokraci czy postkomuniści są stalinowcami, że mają na rękach krew, choć pewnie można byłoby i wobec tych radykalnych źródeł głęboki krytycyzm zachować, prawda?
Ja właśnie takim z przerażeniem właśnie patrzę na to, na reaktywowanie tych, powiedziałem, konfliktów z lat 30., tak, które są jakimś, powiedziałem, anachroniczny styl jakby myślenia. Reaktywowanie owych konfliktów to jest jakby jednak rzecz. I to jest jakby przede wszystkim obrona tożsamości przed globalizacją, też procesami globalizacyjnymi, dyktaturą korporacji. To jest jakby tutaj, powiedziałem, zrozumiałe. I zarzuca się Włochom populizm, jakby zapominając o czymś takim. Włochy rzeczywiście, kraj ludzi bardzo takich żywych, żywo reagujących, że populizm to niekoniecznie zjawisko negatywne. Dlatego, że równie dobrze populizm można definiować jako pewną formę odnowienia demokracji. To, co dzieje się obecnie we Włoszech, czyli to zwycięstwo centroprawicy, choć oczywiście w języku liberałów i lewicy to jest skrajna prawica, tak? Faszystowska prawica, to jest właśnie przejaw pewnej żywotności demokracji tak naprawdę. Zgodzi się pan z tym?
W przypadku włoskiej sceny politycznej myślę, że warto też się odwołać do tych najdawniejszych tradycji. Przypomnieć, że przecież gdzieś u schyłku republiki rywalizują ze sobą te dwa wielkie stronnictwa, właśnie populares, czyli stronnictwo ludowe, które domaga się swojego uczestnictwa we władzy, które korzysta z narzędzi, jaką była instytucja Trybuna Ludowego. A po drugiej stronie są ci wybrani, ci mieszkający w okolicach Palatynu, ci, którzy są przekonani o tym, że przecież władza należy im się z urodzenia, że ci, którzy nie posiadają jakichś długich genealogii na udział we władzy, nie zasługują i z pogardą odnoszą się właśnie ci uprzywilejowani, czy urodzeni do sprawowania władzy wobec ludu, wobec tak zwanych ludzi nowych, którzy do Rzymu przybywają. To jest bardzo ciekawa kwestia, która też w jakimś stopniu rzuca światło na dzisiejsze postawy i spory, bo przecież chyba w każdej europejskiej demokracji Rosji, nie wyłączając naszej, taką postawę spotykamy. Do ludzi, którzy należą do kręgu towarzyskiego, nierzadko też kręgu rodzinnego, który jest jakby przeznaczony do tego, by funkcję elit pełnić. No i w momencie, kiedy demokracja tego nie szanuje, no okazuje się, że no, trzeba w takim razie demokrację poprawić, może na jakiś czas zawiesić.
Mówi pan o zawieszeniu demokracji.
No, czy tego typu sugestie, na pewno za daleko posunięte, może tutaj pani, z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej nieco usprawiedliwia fakt, że no, spotykała się w takiej żywej rozmowie ze studentami i wykładowcami amerykańskiej uczelni.
Być no, może na Princeton bodajże, tak.
Tak, być może tej wypowiedzi nie przemyślała do końca.
Znaczy, no, mało powiedziane, nigdy czegoś takiego chyba nie powiedziałaby kanclerz Angela Merkel, co dowodzi różnicy klasy politycznej.
Nie jestem przekonany, czy pani kanclerz Angela Merkel podobnie by o kwestii nie pomyślała, natomiast zapewne nie powiedziałaby tego głośno, no bo przecież to, co powiedziała Ursula von der Leyen, jest de facto wezwaniem do zawieszenia demokracji, prawda? To znaczy wybierzcie prawidłowo, no bo jeśli nie, to my wasz wybór skorygujemy.
Znaczy w ogóle to, co dzieje się w Unii Europejskiej obecnie, no to jest rzeczywiście zadziwiające, dlatego że traktaty właśnie przestają obowiązywać i mamy tutaj takie działanie pozaprawne już lobby, głównie niemieckiego i francuskiego, no, które potrafi przeforsować to, co chce. I między innymi ta idea państwa no, federacyjnego. Zresztą bardzo dobre pytanie zadała w swoim exposé Giorgia Meloni, że wspólnota węgla i stali właśnie była oparta przede wszystkim o tworzenie jakby wspólnoty energetycznej. Po 70 latach ta wspólnota jest całkowicie bezradna wobec kryzysu energetycznego. Bardzo trafna uwaga.
No cóż, trudno zaprzeczyć. No, warto też przypomnieć, że ta wspólnota powstawała między innymi po to, żeby zapobiec odrodzeniu się potęgi militarnej Niemiec i potęgi politycznej tego państwa, więc też można byłoby zobaczyć, w którym momencie historii się teraz znaleźliśmy.
Znaczy, Niemcy zdawali sobie sprawę, że jeśli mogą wrócić do Europy jako państwo dominujące, to nie mogą wrócić jako Niemcy, ale muszą wrócić jako Europejczycy.
Niemcy poprzez instytucje europejskie. No, myślę.
Zresztą myśl, pamiętam to z listów między Karla Jaspersa z Hannah Arendt. To rzeczywiście niezwykle subtelni Jaspers. No, tak reprezentuje takiego, powiedziałbym, najlepszego ducha niemieckiego tutaj. Mówię to po to, żeby właśnie nie być oskarżonych o jakąś, powiedziałbym, fobię. Nic z tych rzeczy. To wielka kultura jest.
No, myślę, że stwierdzanie pewnych mechanizmów i de facto też wskazywanie sukcesów i przewag politycznych Niemiec bynajmniej nie świadczy o fobii, tylko o realizmie, o zdolności analizy sytuacji.
Tak, ale niemiecka polityka, zwłaszcza za sprawą euro, jednak spowodowała kryzys, oczywiście na południu, także Włoszech, tak? I wydrenowanie zasobów. Także z perspektywy czasu wydaje się to, jak powiedziałbym, no rzeczywiście bardzo przemyślana, długofalowa polityka realizowana przez tak zwaną trójkę, tak? Czyli Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tą trzecią instytucję, no, które jakby formułują to życie ekonomiczne, tak?
Myślę, że teza pana redaktora jest warta przemyślenia, zwłaszcza w kontekście Włoch, prawda? Aha. Które przecież należały, teoretycznie należą nadal do grona siedmiu najważniejszych gospodarek świata. To przecież niezwykle poważna, nobilitująca funkcja. I jeśli jeszcze kilkanaście lat temu nie mielibyśmy wątpliwości, że to miejsce się Włochom należy, no to dzisiaj mówimy o państwie, które ma poziom zadłużenia na poziomie 150% produktu krajowego brutto. No i państwa, które przecież naocznie, o tym się możemy przekonać, pokonać, tę przewagę gospodarczą traci. No przecież jeszcze do niedawna, nie tylko ze względu na to, że w PRL-u korzystaliśmy z licencji, ale jeszcze do niedawna Fiat był jedną z dominujących na polskim rynku marek. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie mówiąc o dominacji na rynku odzieżowym, meblowym, szerzej, także na rynku budowlanym. No, rzecz jest nieprawdopodobna, jak ten zasięg, dynamika, innowacyjność gospodarki włoskiej no, stały się...
Znaczy opartej o małe rodzinne gospodarstwa, takie powiedziałbym, firmy, tak? Rodzinne. Czy to jest, proszę mnie wyprowadzić...
Jest w tym dużo racji. Rzeczywiście można powiedzieć, że często te losy wielkich firm włoskich to są historie bardzo dobrze prowadzonych, jakoś genialnie zarządzanych małych rodzinnych przedsiębiorstw, które w ciągu jednego pokolenia dochodzą do potężnych rozmiarów. Dzisiaj sobie rzeczywiście trudno to wyobrazić. No, przyznaję, że nie potrafię wskazać takiego przykładu z, powiedzmy, z ostatnich 10 lat firmy włoskiej, która by od małej manufaktury doszła do jakiejś skali globalnej. Za to można byłoby wskazać wiele przykładów marek włoskich, które teoretycznie jeszcze włoskie są, bo takie brzmienie zachowały, natomiast są własnością międzynarodowych funduszy i no nie są już włoskimi firmami w ścisłym tego słowa znaczeniu.
No też jeden z komisarzy ekonomicznych Unii Europejskiej kilka lat temu właśnie w związku z tym kursem konserwatywnym tak powiedział, że rynki finansowe jakby nauczą Włochów rozsądku. Ale okazuje się, że nie nauczyły.
No myślę, że Włosi dostrzegli, że to jest ostatni moment, żeby ratować gospodarkę tego kraju. Gospodarkę, tu będę powtarzał, bo niestety takim elementem tej strategii zyskiwania przewagi w Europie było też wskazywanie na to, że narody południowe są mniej gospodarne, że kapitalizm jest domeną społeczeństw protestanckich czy postprotestanckich. No właśnie Włochy były przykładem tego, że podobne uproszczenie, które przecież w naukach społecznych funkcjonuje od Webera,
tak. Protestantyzm i duch kapitalizmu, tak?
To coś absolutnie kuriozalnego. Jeśli tę ideę zestawić z praktyką życia gospodarczego, no to wtedy rzeczywiście trzeba byłoby zapomnieć o północy Włoch, zapomnieć o Genui, o Mediolanie.
Narody katolickie są leniwe, a protestanci są tylko pracowici. Taki mit.
No, jak pamiętamy, ta operacja, jaką przeprowadzono wobec Grecji, była, żeby się innym przykładem niż włoski posłużyć, była zaopatrzona również w taki element, że obrabowując przy okazji poniżamy, mówiąc o tym, że Grecy nie są zdolni do samodzielnej gospodarczej.
Kiedy mówimy o Włoszech, to oczywiście nie możemy nie powiedzieć o operze. I mówiliśmy tutaj o Niemcach i Włoszech i pomyślałem też, zestawiając jakby sztukę włoską i niemiecką, że we Włoszech, kiedy patrzę na przykład na obrazy religijne, to jest tam pewna łagodność. U Niemców jest no, czasami okrucieństwo, taki rodzaj no, ekspresji bardzo takiej skrajnej. Tutaj obrazy Madon włoskie, tak. Czy ukrzyżowań na przykład chociażby włoskie, a no, wezmę tutaj Grinewalda, Matiasa słynne, nie? Że jest jakaś ten duch germański, chociaż wiem, że trzeba tutaj być bardzo ostrożnym tutaj w ferowaniu. No, też można powiedzieć archaiczne pojęcia z Niemiec, od Herdera, tak? No duch tak, narodu, nie? Ale coś jest na rzeczy, nie? Zgodzi się pan profesor.
No stoi za tym doświadczenie historyczne, stoi krajobraz, stoi światło, kuchnia, wszystko to, co człowiekowi towarzyszy i co kształtuje jego świadomość, jego wrażliwość, a co się także odzwierciedla w sztuce.
Tak, cudowna włoska łagodność, fragment arii Casta Diva z Normy Belliniego. Bellini znał Chopina, tak?
Tak, Bellini znał Chopina, cenił jego muzykę. W Katanii, w muzeum mieszczącym się w mieszkaniu genialnego kompozytora jest portret Chopina.
A nie bywał bodajże w Noailles u George Sand?
Tak. Te relacje były relacjami prywatnymi. Trzeba byłoby to oczywiście teraz przypomnieć, co w ferworze rozmowy jest trudne, ale można mówić o przyjaźni, o takiej głębokiej relacji. Myślę też też o pewnym podobieństwie wrażliwości.
Ze sfery muzyki z XIX wieku przenosimy się do wieku XXI, do Włoch. Giorgia Meloni w exposé powiedziała coś takiego, że Włochy są w środku burzy na statku, który został uszkodzony. To jest jakby jej diagnoza. Oczywiście media, niekoniecznie liberalne, jak zwracają uwagę, że po zdobyciu władzy jednak ten ton populistyczny, no niekoniecznie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, jakby trochę ustępuje jakby w jej sposobie oznajmiania o celach jakby politycznych, nie? Co jest też chyba też pewną rzeczą charakterystyczną, że pewne radykalne strategie, tak, służą jakby wejściu na scenę polityczną po tym, żeby no, stać się realistami, tak? Stać się, to jest nic szczególnego, to jest pewna norma.
Myślę, tak? Że Włosi mają doskonałe wyczucie tej konwencji. Giorgia Meloni należy do tych polityków, którzy przemawiają na placach, którzy gromadzą tysiące ludzi. Właściwie Włosi pamiętają o tym, że do tego służą miejskie place, że one są zgromadzeniami ludu, gdzie postawa polityczna, gdzie żądania wobec rządzących są wypowiadane, a rządzący muszą na ten głos ludu odpowiedzieć. No nieprzypadkowo jeden z największych, najwspanialszych placów rzymskich to Piazza del Popolo przecież. A Giorgia Meloni jest w tych relacjach z tłumem znakomita. Można było obserwować zresztą podczas tej i poprzednich kampanii, że jej sojusznik, no ale też wiadomo, aha, że w pewnym sensie rywal w staraniach o głosy, Matteo Salvini tę energię tracił, natomiast Giorgia Meloni, aha, stopniowo zyskiwała.
Bracia Włosi też są jakby jednoznacznie proukraińscy, no, w przeciwieństwie do Forza Italia Berlusconiego i do Ligi tak. Salviniego.
Tu niestety należy być bardzo ostrożnym.
Znaczy to też jakby media piszą, tak, że budowanie tej koalicji jest bardzo trudne. I trwałość też no jest
to znaczy,
ze znakiem zapytania.
Że fakty polityczne na razie temu przeczą na szczęście. Bo rząd Giorgi Meloni powstał bardzo szybko. Zważywszy na zwyczaje włoskie, powołanie rządu w ciągu miesiąca od wyborów jest czymś absolutnie niepowtarzalnym. Także słuchając jej exposé i patrząc na reakcję członków rządu i parlamentarzystów zgromadzonych na sali, można było odnieść wrażenie, że tutaj porozumienie zostało osiągnięte bardzo szybko. Natomiast mówiąc o ostrożności, no chciałbym pamiętać o tym, o czym także pamiętać trzeba w odniesieniu do polskiej sceny politycznej, że no, państwo rosyjskie, a wcześniej Związek Radziecki, bardzo skutecznie potrafiło inwestować swoje pieniądze w tak zwane zasoby ludzkie i to bez względu na barwy polityczne. Nawet bym powiedział, tu właściwie pan redaktor posłużył się przykładem Berlusconiego. No przecież nie jest to typowy przedstawiciel skrajnej prawicy, jak nazywani są bracia Włosi, tylko przedstawiciel establishmentu politycznego. Prawda? Ktoś podziwiany na salonach europejskich, zasługujący na pochwały i gratulacje Donalda Tuska.
Natomiast poprzedni premier Włoch, Mario Draghi, były bodajże szef Banku Centralnego, powiedział, że żadnego zagrożenia faszyzmem ze strony Giorgi Meloni nie ma. To jest jakby sprawa oczywista i też jakby tutaj ta współpraca, mimo całkowicie różnych znaków, minus plus, to jednak interes Włoch no, każe im iść but, łeb, tak?
Sądzę, że tak. I te decyzje dotyczące składu rządu też by o tym świadczyły. Ja na przykład zwróciłem uwagę na ten spór dotyczący stanowiska ministra sprawiedliwości, którym został zasłużony sędzia śledczy, mający w swoim dorobku między innymi wiele spraw związanych z tak zwaną akcją tak zwane czyste ręce. Jak wiadomo, w interesy Silvio Berlusconiego bardzo w wyniku tej operacji, tych starań wymiaru sprawiedliwości ucierpiały i Silvio Berlusconi bardzo się tej kandydaturze sprzeciwiał. Jak widać, bezskutecznie. Uzyskał też oczywiście wiele, bo stanowisko wicepremiera dla niego jest no, bardzo poważną kwestią, ale też świadczącą o roztropności Giorgi Meloni, bo to jej jednym z dwóch zastępców został ktoś, kto jest przedstawicielem.
Salvini ponoć, jak przygotowałem się do tego, ponoć czytałem, jakby tutaj przestrzegał Berlusconiego, że żeby nie lekceważył właśnie Giorgio Meloni. Natomiast znalazłem też taką ciekawą jakby informację, że dziennik La Repubblica upublicznił notatkę Berlusconiego dotyczącą Giorgi Meloni, gdy była ministrem do spraw młodzieży w jego rządzie. I Berlusconi napisał: zadufana, apodyktyczna, arogancka i ordynarna. Na co Meloni odpowiedziała: brakuje jednego przymiotnika w wypowiedzi Berlusconiego. Odporna jestem na szantaż.
No znakomicie, znakomicie. I myślę, że właśnie decyzja dotycząca Carlo Nordiego, wspomnianego przeze mnie ministra sprawiedliwości, bardzo wyraźnie o tym świadczy. To jest znak dany oczywiście nie tylko Silvio Berlusconiemu, bo przecież byłoby to małostkowe i politycznie nieroztropne, ale dane elitom, które liczyłyby na to, że wymiar sprawiedliwości będzie pobłażliwie patrzył na niejasne interesy polityczne.
Tak, oczywiście media liberalne i lewicowe, no, które są jakby rzeczywiście takim krynicą wiedzy i mądrości, tutaj ubolewają nad brakiem wykształcenia Meloni, która skończyła, to jest właśnie, skończyła tylko językowe liceum i biegle mówi po angielsku, francusku i hiszpańsku. I mało tego, w mediach też takich, powiedziałem, lewicowych czytałem, że została nacjonalistką na złość ojcu, ponieważ ojciec zostawił rodzinę i wychowała ją tylko matka. Tak, to jest...
Tak, to bardzo poważna analiza. Przepraszam, że mnie ten przykład rozbawił, ale pomyślałem o poprzednim ministrze spraw zagranicznych Di Maio, który z całym szacunkiem dla tej szlachetnej profesji był kelnerem. I człowiekiem tak kompetentnym, że kiedy doszło do tragicznego wybuchu w Bejrucie, wysłał kondolencje do rządu.
Z całym szacunkiem dla profesorów Bismarck tutaj, tak powiedziałem, szczególnie jakby tutaj cenił, znaczy cenił, oczywiście mówię to ironicznie, profesorów w polityce.
Ja powiedział, że tego typu argumenty są argumentami obrotowymi. Wspomniałem o Di Maio, ale powiedzieć można o całej jego formacji, o ruchu pięciu gwiazd, który przyznaję, że dla mnie jest przykładem kuriozalnych rozstrzygnięć w sferze politycznej. Ruch pięciu gwiazd założony przez komika szczycił się tym, że do funkcji państwowych mianuje zupełnych ignorantów. To właśnie miało gwarantować świeżość, nowe podejście i tak dalej. No jak się to skończyło? Niestety wiemy.
Na zakończenie swojego exposé Giorgia Meloni oddała hołd Janowi Pawłowi II, mówiąc coś takiego, że wolność, nawiązując do myśli Jana Pawła II, że wolność nie polega na robieniu tego, co się podoba, ale na prawie do tego, by robić to, co należy.
Tak, to zresztą nie było to pierwsze odniesienie się do myśli, do postawy świętego Jana Pawła II przez Giorgio Meloni. Powiedział, że to, że te słowa padły i co więcej, one były puentą exposé i po tych słowach parlament nagrodził panią premier brawami, świadczy o tym, że Jan Paweł II jest traktowany nie tylko jako święty Kościoła, ale także, jak Włosi mówią, jako statista, czyli jako ktoś, kto znakomicie wyczuwał, no mówię politykę, ale wiemy, że przecież dotyczy to tych najgłębszych pokładów polityki. Wiedział, co jest jakby takim wyzwaniem chwili, najważniejszym problemem współczesności. I myślę, że Giorgia Meloni również w takim znaczeniu po te słowa sięgnęła się. Kogoś, kto potrafił rozeznać rzeczywistość i stanowczo działać i zmieniać świat, prawda? Też w sposób wydawałoby się pozbawiony większych szans na sukces, a zakończony przecież.
Dementujemy. Giorgia Meloni żadną faszystką nie jest.
Nie, to rzeczywiście to jest strata czasu, by się w ogóle tymi zarzutami zajmować. To jest...
Jeżeli mówimy o Włoszech, panie profesorze, to oczywiście opera znowu wraca. I chór niewolników z opery Nabucco Verdiego śpiewają o miłości do ojczyzny, o wspomnienie ojczyzny, którą utracili.
Oczywiście coś więcej niż piękny utwór muzyczny, ale właśnie wspólna narodowa pieśń. Przecież właściwie powiedzmy, że nieoficjalny hymn Republiki.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Moim gościem był pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję państwu. Słuchajmy Verdiego.
Dziękuję bardzo. Dobra, do widzenia.
Kierunek Europa.